Sportowa Arena.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. Prawie 18 minut po godzinie 19. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Nasz program realizuje Jarek Pakczyński. No i dzisiaj rozmawiamy o piłkarskiej Betkik pierwszej lidze oraz o poznańskiej Warcie, właśnie naszym wielkopolskim jedynaku na zapleczu futbolowej Ekstraklasy. Dzisiaj znamienici goście są w naszym studiu. Pełnomocnik zarządu pierwszej ligi piłkarskiej pan Krzysztof Kropielnicki. Dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
I goście, których będziemy atakować pytaniami o poznańską Wartę, o przyszłość, o rozwój sportowy, organizacyjny, rzecznik klubu Piotr Komorowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I stały bywalec tego studia w różnych czasach poznańskiej Warty, obecnie w roli dyrektora sportowego, pan Dawid Frąckowiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozwólcie panowie z Warty jednak, że rozpoczniemy od pierwszej ligi piłkarskiej, która staje się, chcę zacząć miło, coraz lepszym futbolowym produktem, jeśli chodzi o widowiska sportowe. To prawda?
Tak, no jesteśmy chyba... No, nie lubimy uprawiać propagandy sukcesu i mówić o tym, że wszystko idzie w dobrą stronę, ale myślę, że dane, twarde liczby przemawiają na naszą korzyść, bo lubimy posługiwać się dzisiaj sloganem, że jesteśmy najbardziej dostępną ligą sportową w Polsce. Żadna liga sportowa w Polsce nie jest pokazywana w takim wymiarze w otwartych kanałach telewizji. To jest TVP Sport, TVP 3, TVP Polonia. 4 z 9 meczów w każdej kolejce. Właściwie w każdym gospodarstwie domowym można obejrzeć w kraju. A z drugiej strony transmisje internetowe z każdego spotkania dostępne są zarówno w Polsce, jak i za granicą, bez opłat na stronie TVP Sport. W związku z tym faktycznie, patrząc na to, jak to wyglądało kilka lat temu, gdy tych transmisji było maksimum dwie na kolejkę, nie było transmisji z każdego spotkania, dzisiaj wydaje się to niewyobrażalne, te spotkania nie były produkowane, to jest to duży krok naprzód, z którego bardzo się cieszymy.
Tak, Krzysztofie, idziecie troszkę śladem Ekstraklasy SA, bo nie ma co ukrywać, że niektórzy kibice tak pół żartem, pół serio, ale mówią, że jest to jedna z najlepiej opakowanych, jeśli chodzi o Ekstraklasę ligę w Europie. Gorzej z poziomem sportowym, to jest zawsze takie troszeczkę próbowanie znalezienia kontrapunktu, tak to nazwijmy. W przypadku pierwszej ligi, no też można z takich wzorców czerpać?
Mam nadzieję, że tak. Ekstraklasa oczywiście bardzo wysoko zawiesza poprzeczkę. Ma swoją własną firmę produkcyjną, która produkuje spotkania, sygnał ze spotkań, z którego korzysta później czy to Kanał Plus, czy Telewizja Polska. W przypadku pierwszej ligi wygląda to trochę inaczej, ale wciąż z każdym sezonem staramy się robić te kilka kroków naprzód. Także choćby od tego sezonu zupełnie nowa oprawa graficzna spotkań. Staramy się pokazywać pierwszą ligę razem z Telewizją Polską nie tylko szerszemu gremium osób niż do tej pory, ale robić to w coraz ciekawszy sposób. Rozmawiamy z naszymi partnerami zawsze o tym, że nie tylko chodziło o to, co się dzieje podczas tych 90 minut na boisku, ale żeby każda transmisja, to w jakim sposób mówimy o pierwszej lidze, było opakowane ciekawostkami, było opakowane historiami, które będą napędzały dalej to zainteresowanie.
Jeżeli chodzi o audycję Sportowa Arena, o Betpik pierwszej lidze oraz o poznańskiej Warcie, to oczywiście można nas słuchać także internetowo. Przypomnę www.radiopoznan.fm. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę do nas zadzwonić, to też polecamy się. 618-654-654, bądź jeśli ktoś lubi inaczej posłuchać tego numeru, to 61 kierunkowy 8654-654. Bardzo serdecznie prosimy, jeśli ktoś z Państwa chce przepytać naszych gości w studiu, to zapraszamy. To jeszcze dopytam, bo tak trochę ten zarząd pierwszej ligi piłkarskiej jest zdominowany przez Poznań. Pan jest poznaniakiem, panie Krzysztofie, tak?
Ja jestem tylko pełnomocnikiem zarządu.
Okej, ale prezesem pierwszej ligi piłkarskiej jest pan Marcin Janicki, poznaniak.
Tak, jak najbardziej poznaniak. Myślę, że to oczywiście jest czysty przypadek.
Ale to się cieszycie, że Warta Poznań gra w pierwszej lidze, a nie w Ekstraklasie.
Oj, zdecydowanie. Myślę, że jako poznaniak, czyli zarówno kibic Warty, jak i Lecha, najchętniej oba ten kluby widziałbym w lidze, dla której pracuję.
Natomiast zadziera pan z klubem z Bułgarski.
Natomiast tu się ściera właśnie ten kibicowski zapał, który mówi o tym, jednak te kluby z Poznania powinny grać na najwyższym poziomie i to, że chciałoby się na co dzień z klubami współpracować. Dzisiaj mamy taką szansę w przypadku Warty Poznań. Lech Poznań, myślę, że pamiętamy wszyscy te 20 parę lat temu, jak to wyglądało natomiast raczej nie grozi to Lechowi. Chociaż kto wie, pamiętam ze 3 sezony temu, gdy Legia Warszawa przeżywała poważny kryzys i pamiętała się gdzieś w ogonie ekstraklasy, to przez chwilę był taki moment, o, może zaraz będziemy
zaraz
mieli
kolejną wielką markę. Porozmawiamy właśnie, bo te wielkie marki, które też są siłą napędową rozwoju Betclic pierwszej ligi piłkarskiej, też rozmawialiśmy przed wejściem do studia, zresztą cytowany także w portalu Accredito, przesłane komunikaty z pierwszej ligi, dyrektor Dawid Frąckowiak, że ta pierwsza liga, okej, no jest w tej chwili warta, pewnie no większość kibiców widziałaby, chciałaby, tym bardziej, że te ostatnie sezony narobiły apetytu, żeby warciarze grali już najlepiej, oczywiście w Poznaniu, o tym porozmawiamy także z panem Piotrem Komorowskim, ale pierwsza liga rzeczywiście stała się fajnym produktem.
Tak, zdecydowanie. Potwierdzam tutaj to, co pan Krzysztof przed chwileczką powiedział. Pierwsza liga idzie w bardzo szybkim tempie do przodu pod względem zarówno opakowania tego produktu, ale też sportowo. Względem choćby 2 sezonów wstecz, kiedy pracowałem w Chojnicach, gdzie też graliśmy w pierwszej lidze, czy choćby sprzed 5 lat, kiedy też pracowałem w Warcie Poznań, to tamta liga pierwsza, a dzisiejsza pierwsza liga, no to powiedzmy sobie szczerze, że to są zupełnie inne produkty. Także tutaj naprawdę niskie ukłony, bo PLP naprawdę robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o opakowanie tej ligi i idzie to naprawdę w bardzo dobrym kierunku. Sportowo też. Sportowo oczywiście to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz w tym wszystkim, czyli poziom sportowy. Coraz więcej środków finansowych jest angażowane w piłkarzy, tak? No bo wiadomo, że to podnosi jakość sportową ligi. Te topowe kluby pierwszoligowe dysponują naprawdę no bardzo dobrymi budżetami, więc to niesie za sobą podnoszenie poziomu sportowego. No i cóż, no i te firmy, o których też przed programem wspominaliśmy, tak? Takie firmy jak Wisła Kraków, jak Ruch Chorzów, no to są firmy, tak? Więc to są kluby z ogromnymi tradycjami. W zeszłym roku była Lechia Gdańsk, tak? Więc w zeszłym sezonie, więc to też jest na pewno koło zamachowe lig.
To szybkie przejście do tematyki sportowej. Obiecałem panom, że będziemy tak troszkę skakać tematycznie, żeby no, kibice byli cały czas w takim troszkę transie. Warta Poznań, 12 miejsce po 17 rozegranych spotkaniach, punktów 19, 5 wygranych, 4 remisy, 8 porażek. Tak to wygląda. Ocena dyrektora Frąckowiaka?
Umiarkowanie pozytywne.
Szczególnie te ostatnie mecze.
Tak, znaczy no, patrzymy na całą rundę jesienną, jesteśmy na półmetku rozgrywek. Jeżeli przypomnę sobie, jak w szaleńczym tempie działaliśmy latem, jak wiele niewiadomych było, jeśli chodzi o Wartę, o sam nawet start w rozgrywkach były przecież informacje prasowe, że Warta nie wystartuje, że może być problem, przecież zawirowania związane ze stadionem. Tak, tempo, w jakim budowaliśmy zespół, tak naprawdę mieliśmy 2 tygodnie na zbudowanie niemal od zera zespołu, bo po spadku z Ekstraklasy zostało na kontraktach nam 3 albo 4 zawodników, odeszło 17 piłkarzy, 16 albo 15 albo 16 przyszło nowych. Więc jak tak sobie cofnę się w czasie i sobie przypomnę te nasze plany, te nasze rozmowy wewnątrzklubowe, zakładaliśmy takie 20-21 punktów po tych 17 kolejkach. Mamy 19, w głównej mierze jest to spowodowane tym, że no, że ten początek tego sezonu był słaby. W 7 meczach zdobyliśmy zaledwie 4 punkty. No ale potem już zaczęliśmy wchodzić, powiedzmy, na właściwe tory. Zaczęło to wyglądać coraz lepiej. No i co? Przy takich firmach, przy takim poziomie pierwszej ligi, no nic w pierwszej lidze nie zadzieje się tak ad hoc, tak z dnia na dzień, bo na to też przy takich zmianach personalnych potrzeba trochę czasu. No i nie będę ukrywał, że te 19 punktów to jest, mieści się to jeszcze u nas w kategoriach, powiedzmy, wyniku satysfakcjonującego.
Ja nie odczytam pierwszej jedenastki z tego ostatniego zwycięskiego meczu z Pogonią Sielce, ale spojrzałem sobie na zawodników rezerwowych poza tą wyjściową jedenastką. Jędrzej Grobelny, bramkarz, Jakub Bartkowski, Jakub Kiełb, Szymon Pawłowski, Damian Gąska, Kacper Przybyłko, Kacper Michalski. To nie wygląda mi na ławkę rezerwową drużyny, ławkę rezerwowych drużyny, która miałaby mieć kłopoty z utrzymaniem się w pierwszej lidze.
No wydaje mi się, że nieskromnie powiem, że nie jest to w mojej ocenie zespół, który absolutnie powinien być zamieszany w jakąkolwiek walkę o utrzymanie. No, ta nasza budowa tego zespołu rozciągnęła się trochę w czasie, tak? Bo w trakcie rundy jesiennej i doszedł i Iwajło Markow, i Szun Shibata, i Adrian Gryszkiewicz, więc cały czas ta kadra ewoluowała. No ale tak jak wcześniej powiedziałem, no Na wszystko potrzeba czasu, tak? Przy naszych skromnych możliwościach finansowych nie byliśmy w stanie ściągnąć w 2 tygodnie bardzo jakościowych, a co za tym idzie, drogich piłkarzy, tylko budowaliśmy zespół na takich piłkarzach gdzieś troszeczkę będących na zakręcie, takich, którzy wkomponowywali się w to nasze DNA, jakie chcielibyśmy, żeby Warta miała, czyli zespół taki skupiający piłkarzy lokalnych, takich z charakterem, no bo zawsze Warta na tym bazowała i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nigdy nie będziemy wybierać, przebierać, ani brać piłkarzy z pierwszych stron gazet. Więc ta kadra, powiedzmy, jest na takim poziomie, że na pewno nas to w jakiś sposób satysfakcjonuje. To powoduje, że jest niezła rywalizacja w zespole, że nie mamy takiej żelaznej jedenastki i to powoduje, że ten zespół też idzie do przodu, no bo rywalizacja zawsze gdzieś tam niesie ze sobą jakieś pozytywne efekty.
To teraz z absolutną powagą zróbmy taką mini symulację. Zostaje wydelegowany przez właściciela i przez zarząd poznańskiej Warty na negocjacje do Warszawy, do Betlicy pierwszej ligi piłkarskiej Piotr Komorowski. I tam spotyka w gabinecie Krzysztofa Kropielnickiego, który jest wydelegowany przez zarząd pierwszej ligi do negocjacji licencyjnych. I co pan, jak pan przekonuje, panie Piotrze, ustami także swoich szefów, żeby Warta dostała licencję na mecze w Grodzisku Wielkopolskim na nowy sezon? Jest to możliwe, czy nie?
Ja myślę, że komisja licencyjna wypowiedziała się już tutaj dość wyraźnie. I tu nawet nie ma co specjalnie to negocjować i my pewnie nawet na te negocjacje już za bardzo nie liczymy. Komisja licencyjna powiedziała wprost, że jest to ostatni sezon, w którym Warta Poznań może rozgrywać mecze w Grodzisku Wielkopolskim. Przepisy są jasne, to znaczy zespół musi występować w miejscu, w którym zameldowany w cudzysłowie, czyli w którym siedzibie ma klub. I my z tej cierpliwości komisji licencyjnej korzystaliśmy już długo, ale ten czas się skończył i w klubie panuje olbrzymia determinacja do tego, żeby, tak jak mówiliśmy na początku sezonu, był to ostatni sezon, w którym rozgrywamy mecze w Grodzisku Wielkopolskim. Dla nas scenariusz powrotu do Poznania na początku przyszłego sezonu jest w zasadzie tym jedyną opcją, czy jednym scenariuszem, który bierzemy pod uwagę. Właśnie warto chyba, myślę, że wspomnieć też, co to oznacza ten powrót do Poznania, bo to jest takie hasło, którym my często się posługujemy. To nie znaczy, że Warty w Poznaniu nie ma, bo Warta i ma siedzibę w Poznaniu, jest tutaj aktywna i tutaj trenuje. Tu funkcjonuje część przynajmniej Akademii Warty, tutaj grają sekcje Warty, na przykład na jesień mieliśmy turniej PZU Amp Football Ekstraklasy, tak, czyli ta sekcja Warty, w której grają osoby po amputacjach. Tu mamy swoich kibiców, także Warta jest cały czas w Poznaniu, natomiast jedyne, czego nam brakuje, to miejsce, w którym możemy rozgrywać mecze domowe i tym miejscem dla nas jest Droga Dębińska i tam chcemy wrócić od przyszłego sezonu.
Jak tam wrócić? W jaki sposób wrócić, skoro też pojawiły się te kwoty, że gdzieś tam troszkę enigmatycznie, ale ponoć są jednak zabezpieczone, używając takiego urzędowego języka, ta kwota 7,5 miliona ze strony miasta Poznania, i Warta ma znaleźć drugie pół.
Tak. No przede wszystkim jest to kwestia infrastruktury. Kiedy pan Krzysztof mówił o pierwszej lidze, to słuchałem tego trochę zazdrością, bo mówiliśmy też o tym, że drużyny w pierwszej lidze mają już piękne stadiony. My marzenia o pięknym stadionie musieliśmy trochę odłożyć. One cały czas są, ale musieliśmy odłożyć. Natomiast dziś mówimy o podciągnięciu infrastruktury w ogródku do takiego stanu, który jest akceptowalny dla komisji PZPN, do takiego stanu, że możemy tam rozgrywać mecze poziomu centralnego. Rzeczywiście potrzebujemy na to 15 milionów złotych. I rzeczywiście POSIR zobowiązał się, że połowę tej kwoty, czyli 7,5 miliona, zostanie zabezpieczonych w miejskim budżecie na przyszły rok. Oczywiście jest tutaj warunek, że drugą połowę Warta zorganizuje sobie sama. I że to rzeczywiście to się dzieje. Widocznie taki los tej Warty, że musi cały czas o coś walczyć. To taka jest chyba historia tego klubu. No i o te pieniądze teraz walczymy w różnych miejscach, bo i na poziomie ministerialnym, i prowadzimy rozmowy z prywatnymi podmiotami, ze sponsorami, z partnerami.
No zobaczymy, jak to wszystko się skończy. To tak proszę o szczerą odpowiedź, panie Krzysztofie, jako pełnomocnika właśnie zarządu pierwszej ligi piłkarskiej. Warta z tych 18 klubów, które tutaj mamy, Brukbeter, Malika, Arka, Miedź, Wisła Płock, Grób Chorzów, Wisła Kraków, ŁKS, Stal Rzeszów, Górnik Łęczna, Polonia Warszawa, Znicz Pruszków, Odra Opole, GKS Tychy, Kotwica Kołobrzeg, Chrobry Głogów, Stal Stalowa Wola i Pogoń Siedlce, wymieniłem wszystkie. Warta stanowi, w cudzysłowie lekkim, największy problem licencyjny?
Licencje przyznawane są przez Polski Związek Piłki Nożnej, są niejako poza procesami, które prowadzi pierwsza liga piłkarska. Natomiast to pierwsza liga, pomimo tego rozwoju, który następuje, czy nastąpił w ostatnich latach, zawsze ma taką swoją specyfikę. Specyfika polega na tym, że mamy w pierwszej lidze kilka klubów, które należą do najbardziej utytułowanych w Polsce. Mamy w pierwszej lidze kilka klubów z bardzo małych ośrodków. Mamy w pierwszej lidze kilka klubów, które mają bogatych właścicieli i mamy kilka takich, którzy ani od strony właściciela prywatnego, czy od strony w kontekście dotacji miejskich nie otrzymują dużo środków. W związku z tym my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że w każdym sezonie rozgrywek pojawia się kilka podmiotów takich, o które chcemy walczyć. My jako liga. Ponieważ dla nas wartością jest zarówno Wisła Kraków, jak i Warta Poznań, jak i Brukbet Termalika Nieciecza. Kluby z różnych poziomów, bo one decydują o tej takiej swojskości pierwszej ligi, którą my chcemy wprowadzać. Bo mówimy tutaj, od tego też zaczęliśmy audycję, że profesjonalizujemy się. Tak, ale my chcemy zachować to, co nas wyróżnia, choćby od Ekstraklasy, czy od innych topowych rozgrywek, czyli ten element, gdzie my jesteśmy dla każdego, jesteśmy dla różnych lokalnych społeczności i dla nas te kwestie licencyjne, problemy finansowe, jakie się pojawiają również w przypadku innych klubów, choćby w Kołobrzegu, to jest coś, co chętnie z klubami przeskoczymy razem.
To wracam do pana Piotra Komorowskiego, tym bardziej, że no, całe te debaty, poszukiwanie środków czy centralnych, czy tutaj samorządowych, czy wsparcia sponsorskiego, włączyli się kibice. Do państwa też dotarł taki list otwarty, który kierował do redakcji w imieniu kibiców Warty Poznań, prezes Stowarzyszenia Kibiców Warty Poznań na Warcie, pan Mateusz Woźniak?
Ja rozumiem, że chodzi o debatę.
Tak.
Tak. To jest inicjatywa kibiców. No, nasi kibice bardzo interesują się powrotem Warty do Poznania i wiedzą, że związane jest z tym mnóstwo problemów i mnóstwo kłopotów i mnóstwo formalności i myślę, że też się niecierpliwią, bo my tą niecierpliwość widzimy i słyszymy, zresztą nas kibice cały czas pytają, kiedy coś się będzie działo przede wszystkim w ogródku, kiedy tam się pojawią buldożery, kiedy tam zostaną wbite łopaty. No, i myślę, że to jest też taki sygnał tego, że nasi kibice chcą, żeby o Warcie się mówiło i chcą, żeby o tych sprawach rozmawiać. Mnie to osobiście ta inicjatywa bardzo cieszy, no bo wiadomo, że wsparcie naszych kibiców jest dla nas bardzo ważne, zresztą dla każdego klubu. No i dodaje nam też takiego kopa i taką siłę do działania. Pokazuje nam, że tych kibiców mamy i oni na powrót do Poznania czekają.
No mam nadzieję, że też łaskawym okiem, ja już sam pan powiedział, że nie ma właściwie już szans, żeby, nie wiem, błagać, prosić się gdzieś na klęczkach. udawać się do Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale czy jest taka szansa, żeby troszeczkę, nie wiem, pokazać, że zbijamy te koszty, bo te 15 milionów to na przeciętnym kibicu robią, że jeżeli chodzi nie o nowy stadion z trawą na dachu, z plastrami miodu na elewacji, tylko taki stadion, żeby można z czystym sumieniem dostać te licencje, nie wiem, po raz kolejny 257, nawet warunkową i przy przychylności pierwszej ligi piłkarskiej, która no, chce mieć tę markę pod tytułem Warta Poznań w swoich zasobach, może udałoby się no, ruszyć przynajmniej, a później gdzieś tam, nie wiem, no wiadomo, sami wiemy doskonale, prowizorki są najtrwalsze, więc może ta prowizorka jeszcze większa niż to dostosowanie za 15 milionów?
Ja myślę, że ta kwota 15 milionów, ona nie jest duża jak na ilość rzeczy, która tam musi być zrobione, bo tych punktów na liście, które wymagają załatwienia, jest ponad 30. Dla porównania chyba stadion miejski kosztował bodajże 700 milionów, także widzimy, że to są dysproporcja jest olbrzymia. Czy jest możliwe zrobienie troszeczkę i, że tak powiem, jechanie na tym jeszcze dalej i prośba do komisji
licencyjnej? Przenieść się już i coś tam działać dalej, żeby rzeczywiście ci kibice, którzy będą chcieli przychodzić, ja myślę, że takich nie będzie brakować, żeby już przychodzili na drogę dębińską, żeby znowu na nowo zakorzeniło się ta... To kibicowanie warcie tutaj właśnie na miejscu. Ja wiem, że to wszystko wygląda źle, bo no, teren budowy i tak dalej, nie ma już tej hali słynnej, która stanowiła też zaplecze szatniowe chociażby. No ale nie wiem, no nawet jeśli panowie też doskonale znacie kwestie, jak wyglądają targi na przykład w różnych miejscach, nie tylko o targach poznańskich mówię, ale o targach, nie wiem, rolniczych, targach monachijskich, to może troszkę popłynąłem, ale to też się opiera na kontenerach, na szybkim demontażu, na czymś takim. Wiele imprez, wielkich imprez sportowych, choćby Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, znowu odpłynąłem, ale to jest coś, co wskazuje pewną drogę, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji. Stawiamy coś, staramy się na ile możemy przez sezon zagrać, dostać licencję PZPN-u, uśmiech Krzysztofa Kropielnickiego i Marcina Janickiego z pierwszej ligi piłkarskiej, no i bujamy się dalej.
Ja myślę, że, no bo to jest tak, że nie powiem oczywiście, że pieniądze nie są problemem, bo one są zawsze problemem i są problemem pierwszorzędnym, natomiast my mamy dwa rodzaje wyzwań. Pierwsze to jest zgromadzenie funduszy, a drugie to są wszystkie formalności, które są związane z taką inicjatywą i taką inwestycją. I myślę, że to każdy, szczególnie, że jeżeli ktoś kiedykolwiek zabierał się na przykład do budowania czegoś albo remontowania czegoś, to wie, że ten etap planowania, zbierania pieniędzy, ale też uzyskiwania wszystkiego rodzaju formalności, to on jest tak naprawdę zabiera najwięcej czasu.
Tak, zabraknie ścieżki ewakuacyjnej do drogi dębińskiej, koniec.
Tak, tam lista tych formalności jest bardzo duża. I teraz w zależności od tego, czy jak szybko te formalności uda nam się przez to przebrnąć i ile dobrej woli spotkamy po drodze, to od tego w dużej mierze będzie zależało powodzenie tej inwestycji. I ja myślę, że jeżeli byłby taki scenariusz, że my już zaczniemy coś robić i trochę się spóźnimy i zaczniemy na początku przyszłego sezonu, ale nie będziemy w stanie skończyć na początek przyszłego sezonu, to pewnie bardzo będziemy się uśmiechać do ligi i liczyć na jej wyrozumiałość, do komisji licencyjnej. Natomiast na dziś naszą opcją jedyną i tym celem, do którego zmierzamy, jest możliwość rozgrywania meczy na początku przyszłego sezonu.
Okej, że wy dyskutujecie, to wiem. Ktoś się wam stara się pomóc w tym działaniu? Myślę chociażby o podejściu właśnie poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, które no, właściwie powinny zlecić znaleźć takiego budowniczego, boba budowniczego, który by przynajmniej przystosował tych wymogów licencyjnych na tyle, na ile to możliwe. No, znowu tak mruża trochę oko.
Myślę, że to się powoli zmienia. Rzeczywiście na początku tego poparcia było trochę mniej, natomiast przede wszystkim zaangażowała się w to część radnych oraz posłowie wielkopolscy, którzy są w parlamencie, którzy z tamtej strony i tutaj przyjeżdżają na miejsce i tam w Warszawie próbują nas wspierać i nam tą drogę torować i to rzeczywiście działa. Jeśli chodzi o relacje z miastem, no to one są dobre. No sam fakt, że te pieniądze zostały wpisane w przyszłoroczny budżet. One na początku w tym na początku w pierwszym projekcie prezydenckim się nie znalazły, natomiast jesteśmy już po rozmowach i głęboko wierzymy w to, zresztą mamy takie zapewnienie, że w tym, kiedy nastąpi ta godzina zero, czyli sesja Rady Miasta w grudniu, to rzeczywiście te pieniądze w budżecie się znajdą. Więc my traktujemy to wszystko jako dobry prognostyk. Ale co będzie dalej? No wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ta dobra wola i ta przyjazność okazywana Warcie towarzyszyła nam na całej tej drodze, no bo tak jak mówimy, to jest niezbędne. Bez tego ciężko będzie cokolwiek wybudować na czas.
No jesteś na pewno pierwsi w kolejce, bo tak też przed wejściem do studia sobie rozmawialiśmy, że nawet gdyby którejś z piłkarskich drużyn Poznania innych niż Lech czy Warta udało awansować się do piłkarskiej trzeciej ligi, to też nie miałyby gdzie grać. To jest żadne pocieszenie, ale to też no, taki kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy o infrastrukturę sportową stolicy Wielkopolski, jak to pięknie brzmi, powinni dbać. Pan Krzysztof Kropielnicki, takich zmartwień nie ma, bo sięgam do karteczki, do ściągi. Sezon 2023-2024 był rekordowy pod względem frekwencji na trybunach piłkarskiej pierwszej ligi. Liczba kibiców wzrosła o 27%, przebijając blisko 300 tysięcy wynik z poprzednich rozgrywek. Nic tylko bić brawo.
Ale to też jest zasługa właśnie tej zmieniającej się infrastruktury w pierwszej lidze. Zupełnie inaczej. Wszyscy dobrze wiemy i myślę pamiętamy, myślę, że wielu z naszych słuchaczy również, jak ta infrastruktura wyglądała jeszcze 20, 25, 30 lat temu, nie wspominając już o latach 60., 70. czy 80. A w związku z tym dzisiaj stadiony są miejscem, na które chodzi się nie tylko po to, żeby zobaczyć widowisko piłkarskie, ale też to są miejsca, na których człowiek się dobrze czuje, bo ta infrastruktura jest po prostu nowoczesna. Tu chodzi o zaplecze cateringowe, chodzi o przestrzenie na przykład na sektory rodzinne. Oczywiście pod kątem klienta biznesowego są to też loże VIP-owskie. Dlatego ten trend obserwujemy rzeczywiście rosnącej frekwencji i generalnie rosnącego zainteresowania. Natomiast nie przepisujemy sobie tutaj zasług, bo to jest właśnie też to zrozumienie przez samorządy, bo nie da się ukryć, że one często napędzają rozwój infrastruktury w ośrodkach lokalnych oraz oczywiście inwestycje rządowe, które sprawiły, że dzisiaj większość klubów pierwszej ligi rozgrywa spotkania na nowoczesnych obiektach i możemy chwalić się takimi sukcesami frekwencyjnymi.
Działalność w social mediach, internetowe profile klubowe też tutaj sobie wynotowałem blisko 3 miliony, jeśli chodzi o liczbę fanów tych profili klubowych, no to też liczba coraz bardziej imponująca i to jest też próba dotarcia chyba do tego troszkę młodszego pokolenia fanów piłki nożnej, tej w pierwszoligowym wydaniu.
Tak, myślę, to jest temat, na który tak naprawdę, odnośnie którego moglibyśmy zbudować całą osobną audycję, ponieważ my dzisiaj oczywiście myślimy o każdym kibicu, i tym starszym, i tym młodszym, ale faktycznie ze względu na zmiany demograficzne, jakie następują w Polsce, czy nawet szerzej w całej Europie, ze względu na to, jak zmienia się sposób konsumpcji sportu przez kibiców, rzeczywiście zawsze ta obawa jest, czy ten napływ kibiców będzie kontynuowany, czy wciąż będziemy przyciągać jako organizacje sportowe tych, zwłaszcza tych najmłodszych. Dzisiaj mamy dużo pozytywnych sygnałów w kontekście tego, ile osób ogląda ligę, w kontekście tego, ile osób chodzi na stadiony. Natomiast tak naprawdę pewnie jak każda inna organizacja sportowa ciągle szukamy tego świętego graala. To znaczy szukamy odpowiedzi na pytanie, czy my faktycznie spełniamy oczekiwania najmłodszych kibiców. Podejmowaliśmy w ostatnich 2 latach inicjatywy e-sportowe na przykład, żeby połączyć piłkę nożną ze sferą gamingu i gier komputerowych. Staramy się poprzez właśnie aktywność w social mediach czy obecność na portalach takich jak TikTok, które śledzone są głównie przez tą młodszą tę populację, też popularyzować pierwszą ligę i piłką nożną w postaci krótkiego kontentu, krótkich treści, które są łatwiejsze do, przepraszam za ten, za to marketingowe sformułowanie, raz jeszcze do konsumpcji przez młodego kibica. Ale myślę, że tutaj jeszcze do końca tego rozwiązania nikt nie znalazł i szukamy tej ścieżki, bo widzimy, że teoretycznie wskaźniki idą wszystkie do góry, ale w praktyce nie jesteśmy w stanie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno utrzymamy tych najmłodszych kibiców przy sobie.
Właśnie, a czy korzystacie także z kontaktów zagranicznych? Bo takie dwie, tak przychodzą mi do głowy, też kapitalnie opakowane i cieszące się ogromną marką i prestiżem również sportowym drugiej ligi piłkarskiej, bo gdyby tak rzeczywiście osobiście iść od góry, no to nie pierwsza, a druga liga piłkarska to oczywiście jest druga Bundesliga, a wcześniej jeszcze wyżej i też może niewielu polskich piłkarzy by tam się ograć. Nieprawdopodobnie wymagająca, ale jednocześnie budząca wielkie emocje kibicowskie Championship, czyli ten drugi poziom rozgrywkowy na Wyspach Brytyjskich w Anglii. Uczycie się od nich też? Obserwujecie to?
Oczywiście, że tak. Chociaż oczywiście uwarunkowania lokalne zawsze będą tutaj istotne. To, co mogę powiedzieć, co mogę zdradzić, bo to też w przestrzeni publicznej się pojawiło, zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej mogłaby funkcjonować pierwsza liga w przyszłości. Czy jako dzisiaj niejako niezależny byt, ale bardzo blisko związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czy być może, bo wspomniał pan redaktor o Bundeslidze, jest to model, który moglibyśmy zaadoptować również tutaj. Czyli dwie główne ligi piłkarskie są jedną organizacją z jedną strategią, ze wspólnymi celami, z innym sposobem dystrybucji też środków na dwóch topowych poziomach rozgrywkowych, który tworzy mniejsze dysproporcje pomiędzy tą siłą nabywczą klubów w ekstraklasie i w naszym przypadku i pierwszej lidze.
Nie boicie się tego, że gdyby coś takiego nastąpiło, zostaniecie jako to właśnie pierwsza liga piłkarska wchłonięci? Bo coś takiego się dzieje i potem się rodzą takie narzekania, przynajmniej mówię o polskich realiach, chociażby taki ostatni, najbardziej gorący przykład, kiedy drugi szczebel rozgrywkowy w sporcie żużlowym. Trochę inna bajka, ale jednak te emocje klubowe są największe. Patrzę na dyrektora Franskowiaka, też wielkiego fana Speedwaya. Jest Metalkas, druga Speedway Ekstraliga, czyli już pod tą czapą Speedway Ekstraligową, prawda?
Tak, natomiast my potrafimy negocjować umowę, mam nadzieję przynajmniej, i myślę, że rozmawialibyśmy tutaj o takich warunkach, które byłyby potwierdzone na piśmie i jednocześnie pozwalałyby
nam... Czyli prezes Janicki zostałby wiceprezesem Ekstraklasy SA do spraw pierwszej ligi piłkarskiej.
Ja do dzisiaj o szczegółach nie chciałbym rozmawiać, tym bardziej, że brakuje w tym pokoju dwóch stron, to znaczy Ekstraklasy oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bez Polskiego Związku Piłki Nożnej my też takich decyzji podejmować nie będziemy. Myślę, że trzeba by się zastanowić, co byłoby najlepsze dla polskiej piłki, w jaki sposób te wszystkie rozgrywki na topowym poziomie mogłyby najlepiej ze sobą funkcjonować. Ale niezależnie od tego, czy my dzisiaj jesteśmy, czy będziemy w przyszłości jednym bytem, czy osobnymi bytami, z Ekstraklasą współpracujemy na co dzień, współpracujemy również z drugą ligą, bo to też nie jest tak, że my postrzegamy siebie jako element jednego z silosa, w którym jesteśmy tylko my i staramy się iść do przodu, tylko podpatrujemy, wymieniamy się informacjami z Ekstraklasą, jakie inicjatywy, jakie projekty oni wprowadzają. Czasami robimy coś podobnego, czasami robimy coś wspólnie, ale też staramy się podciągnąć drugą ligę. Myślę, że to też jest ważny priorytet dla polskiej piłki, żeby ta druga liga też zbyt daleko w tyle nie została, bo wydaje mi się, że ten dystans do Ekstraklasy nadganiamy, ale ryzykujemy sytuację, gdzie jest duży problem z przejściem ze środowiska drugoligowego, czyli trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce, do pierwszej ligi.
Sportowo zrobiło się to atrakcyjne dzięki systemowi barażowych spotkań. Niesamowicie to kibiców, cudzysłów, rajsuje, bo bez wątpienia to dodaje jeszcze emocji na tym finiszu rozgrywek, choć niektórzy oczywiście mogą kręcić nosem, że drużyna z szóstego miejsca może nagle awansować, ale myślę, że tak patrząc teraz na aktualną tabelę Betkik pierwszej ligi, na przykład na szóstym miejscu jest krakowska Wisła i ona jakby sobie z tego miejsca startowała, to pewnie są takie marzenia, że jest o coś gra, czyli te emocje są cały czas podsycane. I jeszcze jedną rzecz, żeby trochę zamknąć temat Betkik pierwszej ligi piłkarskiej, też na podstawie doświadczeń Ekstraklasy. Jedyna droga to jest centralizacja i praw telewizyjnych, i wspólnego, nie wiem, dofinansowywania klubów, czy sprzętowego, czy właśnie stricte finansowego, usługowego. Takie budowanie modelu to jest najbardziej słuszne i najbardziej opłacalne, mówiąc wprost?
Zdecydowanie tak. To jest trend, który właściwie w całej Europie się przyjął. Są wyjątki od reguły. Inna sytuacja przez wiele lat była w Grecji czy w Portugalii, gdzie kluby same sprzedawały swoje prawa również na najwyższych poziomach rozgrywkowych. Natomiast u nas my już w pierwszej lidze oczywiście centralizujemy prawa medialne czy sponsoringowe w kontekście sponsoringu rozgrywek, nie poszczególnych klubów. A teraz patrzymy, jaką jeszcze wartość moglibyśmy centralnie dać klubom, czyli na przykład centralni dostawcy, centralne zakupy, tak żeby w kontekście negocjacji z dostawcami produktów, usług mieć jak najsilniejszą pozycję negocjacyjną. I rozpoczyna się to od najmniejszych rzeczy, czyli faktu, że każdy zespół, który podróżuje na spotkanie wyjazdowe, musi zatrzymać się w jakimś hotelu. To być może jest kierunek dla ligi, żeby poszukać jednego partnera hotelowego, który każdemu klubowi oferowałby jak najniższe stawki. My również szukamy dostawców produktów typu na przykład woda, z której każdy klub musi korzystać, tak aby w ramach sponsoringu centralnego takie produkty dostarczać. I rozmawialiśmy o tym chwilę przed audycją. Coraz bardziej patrzymy na obszar nowych technologii, na to obszar narzędzi, które mogą wspomóc pracę czy to analityków w sztabach, czy też departamentów marketingu, osób od strony biznesowej i dostarczyć te narzędzia również każdemu klubowi.
Dużo takich rzeczy jest na waszym warsztacie obecnie? Takiego właśnie szerokiego spojrzenia na różne sfery właśnie, czy to rzeczowego wsparcia, czy finansowego?
No zdecydowanie, bo to działa zarówno proaktywnie z naszej strony, szukamy takich obszarów, jak i w kontekście choćby narzędzi, które czy to pan Dawid, czy cały sztab trenerski mógłby wykorzystać. W przeciągu dosłownie kilkunastu miesięcy mieliśmy może ze 40 różnych rozmów z dostawcami narzędzi, którzy chcieliby przy piłce nożnej pracować, pomagać sztabom, lepiej analizować.
Króciuteńko wejdę w słowo, czy ta dostępność, bo to było takie hasło, które na początku się pojawiło w pańskiej wypowiedzi, ta ogólnodostępność, także ta telewizyjna, sprawiła, że ktoś się do was na tej podstawie zgłosił, więc kurczę, jesteśmy, pokazują was coraz bardziej dostępni jesteście, więc my się do was zgłaszamy, że chcemy być sponsorem.
Myślę, że to już znalazło odzwierciedlenie w tych umowach, które podpisywaliśmy przed sezonem, gdzie kwota za sponsoring tytularny wzrosła trzykrotnie, gdzie mamy po raz pierwszy w historii również sponsora głównego w postaci firmy Suzuki. Jest tych rozmów więcej, ale z drugiej strony ten nasz rynek sponsoringu w Polsce też nie rozwija się na tyle szybko, żeby móc powiedzieć, już jesteśmy w komfortowej pozycji, teraz to już tylko możemy zbierać owoce naszej pracy.
Ale będzie błyszczeć coraz bardziej, bo też nowe trofeum za mistrzostwo pierwszej ligi, kibice będą mogli oglądać się podczas trofi turu, ale skoro ten trofi tur, to trzeba zacząć meczem 18 kolejkę, meczem z liderem tabeli. Myślę o Warcie Poznań oczywiście, kontra Brukbet Termalika Nieciecza. Warta 19, Brukbet Termalika 39. Z matematyki wszystko wyliczone. Plus 20 ma przewagi drużyna Brukbet Termaliki. Słoniki przyjadą do Grodziska Wielkopolskiego. Niedziela 14.30. Oczywiście państwa na stadion zapraszamy. Łatwo nie będzie, panie dyrektorze.
No absolutnie łatwo nie będzie, ale dlatego kochamy piłkę nożną, bo jest ona tak nieprzewidywalną dyscypliną, więc myślę, że jesteśmy w stanie w obecnej sytuacji i w obecnej dyspozycji napsuć krwi liderowi i absolutnie nie przekreślałbym tutaj naszych szans na zdobycie punktów w tym meczu. Także no jestem
optymistą. Jest za co się rewanżować. Pierwsza kolejka 3-0 w Niecieszy.
Ale tam graliśmy, pierwsza połowa to chyba była jedna z najlepszych połów naszych w tej rundzie, powiem szczerze.
Świętej pamięci Wojciech Wazalek mówił, że drugą połowę to my wygraliśmy.
Tak, no tam błędy indywidualne zdecydowały, tak, ale ten mecz, ten wynik na pewno nie był taki jak gra, ale zapominamy o tamtym 3-0. Fajnie by było, gdybyśmy się zrewanżowali w takich rozmiarach, ale podchodzimy na pewno do tego meczu na pewno z szacunkiem do lidera tabeli, bo Termalika to miejsce, nie jest to przypadkowe miejsce Termaliki.
Wszyscy zdrowi.
Bardzo dobrze grają. Poza Szunem Shibatą, który prawdopodobnie już do końca rundy nie zagra, wszyscy pozostali zawodnicy będą w tym meczu do dyspozycji trenera Klepczarka.
Dobrze, to teraz Proszę o szczerą odpowiedź. Niech pan będzie do bólu szczery, także wobec mnie, wobec kibiców, wobec naszych słuchaczy. Sezon 2024-2025 trwa. 25-26 będzie rozpoczęty przez warciarzy w Poznaniu?
Tego bym sobie życzył. Tego bym sobie życzył.
Na Bułgarskiej czy przy drodze dębińskiej?
Tematu gry na Bułgarskiej nie ma. Już to przerabialiśmy. Nie chcemy do tego tematu wracać. Tak jak mówiłem, naszą jedyną opcją jest gra na drodze dębińskiej i tam chcemy rozpocząć przyszły sezon.
To wam najbardziej może pomóc. Niech pan wymieni imienia i nazwiska. Warcie Poznań, żebyście zagrali ten premierowy mecz 2-5-2-6.
To jest dobre pytanie. Myślę, że takie nazwisko... Myślę, że to jest to nazwisko, które ma największy wpływ na to. No i myślę, że na razie to idzie w dobrym kierunku.
No to niech idzie. Niech idzie. Ja specjalnie dzisiaj, panowie, zauważyliście to, że...
Zauważyliśmy.
Zielony sweterek ubrałem, żeby tak trochę przyciągnąć tym kolorem nadziei dla poznańskiej Warty. Kibiców na pewno nie brakuje. Życzę zatem powodzenia i pierwszej lidze piłkarskiej z takimi mocnymi poznańskimi akcentami jak Marcin Janicki czy nasz dzisiejszy gość Krzysztof Kropielnicki. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
No i warciarze, drodzy warciarze, trzymajcie się. Rzecznik klubu Piotr Komorowski, dzięki za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
No i uśmiechnięty, chociaż nie w zielonym sweterku, a takim dzawym, dyrektor sportowy Dawid Frąckawiak. Dziękuję, no i trzymam kciuki za tę niedzielę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Audycję Sportowa Arena zrealizował Jarek Pachczyński, a przygotował i prowadził Krzysztof Rotajczak. Dziękuję. Do usłyszenia.